Ja tylko Państwu przypominam, że dziś moim gościem jest pan Dmitrij Korzun, Rosjanin, lekarz studiujący w Polsce fizjoterapię. Proszę powiedzieć, czy ta fizjoterapia na tyle się panu podoba, że zostanie pan już w tym zawodzie, czy jednak będzie się pan starał o nostryfikację dyplomu lekarza?
To jest dobre pytanie. Najpierw ja chciałbym wejść do zawodu fizjoterapii, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Nostryfikacja dyplomu możliwe, że zajmę się tym później, bo to też otwiera możliwości, ale niestety na razie nie wiem jakie. Bo wiem, że są specjalizacje jako lekarz rehabilitacji albo lekarz fizjoterapii sportowej i że są inne kierunki właśnie tych lekarzy, które rehabilitują. Ale niestety ja nie znam, co to daje.
Jakie możliwości daje fizjoterapia człowiekowi cierpiącemu? I czy jakieś kierunki pana w tej fizjoterapii zainteresowały w sposób szczególny?
Zaczniemy od pacjentów osób cierpiących. To zależy tak naprawdę od kilku rzeczy, od kilku faktorów. Od jednostki chorobowej, którą ma pacjent, i po prostu od nastawienia pacjenta. I właśnie znowu chodzi o to, że trzeba pracować w zespole. W nastawieniu pacjenta też jest ważny udział pracy psychologa, bo czasami na przykład po wypadku albo po jakiejś takiej poważniejszej chorobie niestety u osoby opadają ręce. Musi dołączyć się cały zespół, żeby po prostu jakoś tak przekierować pacjenta w dobrym nastawieniu, żeby pacjent tak nie załamał się po prostu.
Żeby widział przed sobą przyszłość.
Nawet nie przyszłość, to jest mocno powiedziane, a po prostu sens tego życia, bo jak niestety pacjent straci nogę albo rękę, no to jest duży stres i na pewno spowoduje depresję u pacjenta.
Albo człowiek, który się dowie, że już nigdy nie będzie chodził, że resztę życia spędzi na wózku.
Zdecydowanie tak. I ten zmieniony układ życia już będzie niedostępny do tego pacjenta. I tak naprawdę to ma ogromną po prostu rolę w tym, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, jaki pacjent ma problem.
Teraz druga część mojego pytania. Czy jest jakiś kierunek fizjoterapii, który pana zainteresował do tego stopnia, że chce pan iść tym tropem?
Pod względem tego, że jestem na trzecim roku studiów, to na razie jestem na takim etapie obserwacji. Na pewno ja zrozumiał, że ja nie mogę pracować z dziećmi, bo praca z dziećmi to jest po prostu pikuś, to zajmuje mało czasu, bo dzieci są zaangażowani i już gotowe do współpracy z fizjoterapeutą, tylko żeby to było w takiej formie gry. Ale niestety większość pracy, moim zdaniem, jest właśnie z rodzicami tego dziecka. I po prostu boję się, że aż na tyle cierpliwości to niestety nie posiadam. A odnośnie innych kierunków, zastanawiam się tak naprawdę nad zwykłą rehabilitacją szpitalną, to znaczy, że kardiologia, neurologia, rehabilitacja po urazach, ortopedia. I jestem ciekawy, jak wygląda rehabilitacja sportowa, tak na żywo. Tak powiem ze strony kuchni, jak już fizjoterapeuta pracuje bezpośrednio z sportowcami. Wydaje mi się, że to może być właśnie takie podejście, jak o czym rozmawialiśmy z panią wcześniej, że praca w zespole.
A na praktykach już na oddziałach szpitalnych byliście?
Tak, bo to jest kierunek praktyczny i wszyscy starają się układać zajęcia, żeby było jak najwięcej godzin praktycznych, co moim zdaniem jest bardzo dobrze dla studenta, żeby student po uzyskaniu tytułu magistra posiadał prawo wykonywania zawodu, on nie był przestraszony realiami tych szpitali, do których on przyjdzie pracować.
I na jakich oddziałach już mieliście praktykę?
Szczerze mówiąc, to było dość sporo. Mogę powiedzieć, ale to będzie taka długa, nieciekawa lista.
To proszę powiedzieć w takim razie, co na panu największe wrażenie zrobiło?
Na pewno Opolskie Centrum Rehabilitacji, które znajduje się w Korfantowie, i chyba Szpital Uniwersytecki, bo tam wiadomo, że to jest Szpital Uniwersytecki i że on stara się być jak najbardziej otwarty dla studentów, ale dla mnie po prostu było takim zaskoczeniem to, że jakby w ogóle we wszystkich szpitalach nastawione ludzie, którzy pracują na Uniwersytecie Opolskim. Pod tym kątem, że właśnie oni chcą dać wiedzę studentom. Pod tym kątem, że aha, dobrze, przeczytać sobie artykuł w domu, później przychodzimy na zajęcie, możemy omówić coś, albo nie omawiać nic, ale spróbować zrobić coś nowego. Na przykład w praktyce ja mam coś takiego, co chciałbym albo chciałabym wam opowiedzieć. Bo niestety książka to nie jest opisana i właśnie to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, że rzeczywistość jest troszkę inna. I możemy po prostu spróbować nowe techniki z wykładowcą. I dla mnie to jest po prostu ekscytujące.
Ale dla pana jako lekarza z pierwszego wykształcenia łatwiejszy jest ten kontakt z pacjentem? Nie boi się pan już tego pacjenta?
Przede wszystkim właśnie to, co pani powiedziała, że nie boi się. Że trzeba czasami po prostu przyznać się, że jesteś studentem. Że ty możesz czegoś nie wiedzieć, ale po prostu widzę, że jest troszkę taki problem otaczających mnie ludzi, że po prostu ludzie czasami boją się przyznać się, że nie wiedzą czegoś. Nawet przyznam się, że też popełniałem taki błąd, ale później zrozumiałem, że to jest takie błędy podejścia, które może doprowadzić do katastrofy dla pacjenta przede wszystkim. Te wszystkie błędy w medycynie mogą dość sporo kosztować. Trzeba zawsze mieć to na uwadze.
Proszę pana, czy wiąże pan swoją przyszłość z Opolem?
Możliwe, bo niestety nie wie, jak życie się potoczy. Bo niestety w tych ciężkich warunkach politycznych, powiedziałbym, to ciężko coś sprognozować.
Nie unikniemy tej rozmowy, jak się czuje Rosjanin w Polsce, jak Rosjanin patrzy na to, co się dzieje między Rosją a Ukrainą.
Patrzeć na to mi jest bardzo przykro, ciężko i tak naprawdę w ogóle niewiarygodne, co się dzieje. Bo nawet w domu coś robiąc, czasami przychodzi mi do głowy taka myśl, taka idea, że i co się dzieje. I to nie po prostu właśnie co się dzieje, a to się dzieje wojna. Bo jeśli zostałem uchowany przez takie pokolenie, kiedy my jako dzieci chodzili do weteranów II wojny światowej. Tylko właśnie ja byłem w liceum medycznym, to znaczy mieliśmy pogłębione zajęcia z chemii, biologii i jeszcze mieliśmy zajęcia w szpitalach. I właśnie mieliśmy spotkanie z weteranami wojny i medycyny w ogóle. To znaczy, że my chodziliśmy po prostu do domu na herbatkę, tak powiem. Byliśmy u jednej pani, która miała, teraz ma już chyba z 90 lat, która jeszcze przeszła całą wojnę. Kiedy rozmawialiśmy, ona nawet nie mogła powiedzieć, co to jest wojna. Od razu ją brało na łzy. Zaczynała po prostu płakać. Mi właśnie wpadło do głowy to, że ona nawet nie chce powiedzieć nic na ten temat, bo to jest trauma psychiczna.
Ból.
Ból przede wszystkim.
A to się dzieje w rzeczywistości teraz.
Tak, i właśnie ręce mi opadają od tej propagandy, co się dzieje, że moje pokolenie to urodziło się w 93 roku, byliśmy uchowani troszkę w inny sposób i to wszystko, ten cały układ, który został nas tak wlany, on jest zrujnowany.
Ogląda pan polską telewizję, słucha polskiego radia i patrzy pan na to, co się dzieje w Ukrainie trochę oczami Polaka. A co czuje Rosjanin?
No przede wszystkim przykrość w ogóle, że coś takiego się zdarzyło. Teraz jest taka propaganda, która jest skierowana na to, żeby po prostu rozpalić tą nienawiść w ludziach. To mnie przeraża, bo Ukraińcy chyba już były bratskim narodem dla nas. Przez tą propagandę, co działało w Rosji przez 10 lat, to wszystko zostało zrujnowane.
Ma pan kontakt z rodziną swoją w Rosji?
Pewnie.
Oni widzą to tak jak pan?
Tak. Tylko muszę niestety powiedzieć, że propaganda działa i nawet jak na początku to wszystko się wydarzyło, to rodzice też byli za tym, że są przeciwko wojnie, że starają się jakoś tak unikać tej propagandy, ale z tego co widzą, teraz już oni zaczynają zastanawiać się, a czy faktycznie tak to wszystko wygląda niestety. Ja staram się to jakoś tak kierować, że to nie tak jak w telewizji, że sami wiecie, że to jest propaganda, po co to oglądać wtedy. Ale niestety słyszę to, wiem, że to jest głupota, ale niestety musimy mieć coś na tle, żeby to jakoś tak leciało. I niestety ciężko coś takiego wybrać niepolitycznego w telewizji, bo wszystkie telewizje, radio, wszystko musi być pod kontrolą. Jak coś nie jest pod kontrolą, to właśnie to znaczy, że jesteś przeciwko nawet całej nacji. I to jest po prostu no, niesamowite, jakie czasy tam nastąpiły.
Wyobrażam sobie, że jeżeli jest tylko jeden przekaz i nie ma innych źródeł poznania, to chyba człowiek wariuje. już nie wie, co jest rzeczywistością, a co jest kłamstwem.
No właśnie, dobrze pani powiedziała, chyba to jest takie dobre określenie w ogóle tej całej sytuacji jako wariactwo. Bo to jest głupia wojna, niepotrzebna nikomu i po prostu będzie kosztowało przede wszystkim ludzi. Jedna strona walczy o swój dom, to jest dość zrozumiałe, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Polska też miała takie czasy i właśnie dlatego u Polaków to odezwało się w sercu, no bo Polacy, ale niestety też to przeżyli. Jak zrozumieć drugą stronę? Ciężko.
Jak się czuje Rosjanin w Polsce, kiedy ludzie słyszą Rosjanin? Jaki jest stosunek do pana?
Zależy tak naprawdę od okoliczności, w której toczy się sprawa. Jak jest rozmowa tête-à-tête, ja widzę, że ten człowiek jest otwarty na kontakt, mogę porozumiewać się w języku polskim, to możemy dogadać się. Bo nie jestem za wojną, nie lubię tego rządu. Już tak naprawdę od tego momentu, jak przeprowadziłem się do Polski, zeszło 5 lat i mało wpływu ma Rosja na mnie, na moją mentalność. Wiadomo, jakieś cechy zostały, ale ja już myślę troszkę w inny sposób. Że wiadomo, że propaganda działa, cały czas idzie nacisk i właśnie to było też jednym z powodów, dlaczego przeprowadziliśmy się, bo nawet jak miały być niezależne wybory, to nawet nie było kandydatów, za kogo można było oddać głos. I po prostu jedynie co mnie ratuje, to książki, czytam książki. Książki polityków, jaki był ich pogląd na to wszystko. I właśnie takich polityków liberalnego kierunku po prostu. Borys Niemcow. Też on był jako opozycjonista. Został zamordowany przed Kremlem. Aleksiej Nawalny. Siedzi w więzieniu. Był zatruty. Kto z opozycjonistów może jeszcze przyjść do głowy? Kto może być jakimś przeciwstawieniem Putinowi? Nikt.
Nie jest panu łatwo, rozumiem. Serce i dusza boli.
No, widzi pani co. Co się dzieje po prostu.
Życzę panu dobrej przyszłości. I tej zawodowej, rodzinnej i spokoju ducha. Oby pan go znalazł w Polsce.
Dziękuję pani bardzo.
Dziś moim gościem i państwa był pan Dmitrij Korzun, lekarz studiujący w Polsce fizjoterapię. Serdecznie państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień Danuta Starzec.
Przychodzi Starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.